Drodzy Państwo, zapraszamy na katechezę z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiaj naszym gościem jest Jego Ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Mering, pasterz Kościoła Włocławskiego. Ksiądz biskup także jest przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski do spraw kultury. Bardzo gorąco, Ekscelencjo, witamy
w naszym studiu. Ja też pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, księdza redaktora i cieszę się z tej okazji.
A teraz już modlitwa, którą jest właśnie ta pieśń: Duchu Święty, przyjdź.
Ty przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej. Pragnę z Tobą być i przez życie iść. Święty, święty Duchu, do nas przyjdź.
Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc.
I prosimy księdza biskupa już o wygłoszenie katechezy dzisiejszej.
Drodzy słuchacze, może zacznę od przypomnienia celu katechezy. On jest tak stary, czy katecheza jest tak stara jak chrześcijaństwo, kiedy ono tylko zaczęło się zakorzeniać, kiedy mogło być obecne w pośrodku najrozmaitszych grup społecznych, już zaczęło katechizować. Katecheza zawsze ma prowadzić do wiary, umacniać tę wiarę albo pogłębiać ją. Zatem ma formować i kształtować to, czego bez wiary nie ma, czyli intelekt, wolę, serce człowieka otwarte na Boga. Ja podkreślam te trzy elementy: intelekt, wola, serce, bo to jest to, co łącznie stanowi właśnie człowieka. Można to jeszcze inaczej powiedzieć: katecheza po prostu chce pozwolić człowiekowi na lepsze poznanie i większe umiłowanie Boga. Tak rozumiem to, co tutaj będę w tej chwili mówił. Dlaczego ta katecheza poświęcona Eucharystii? Mógłby ktoś pomyśleć, wszystko już o tej Eucharystii wiemy. Tyle jest dokumentów Kościoła, tyle na ten temat wygłoszono najrozmaitszych przemówień, kazań, sympozjów. Słyszymy zatem wiele razy, ale to nie o ilość chodzi. Jeden z największych teologów Kościoła, żyjący w XIII wieku, święty Tomasz z Akwinu, patrzcie, powiedzą o nas to tak na marginesie, że biskup chce nas cofnąć do ciemnogrodu, do średniowiecza, bo co tam w tym średniowieczu może być ciekawego? Ale zapewniam, że tak mówi tylko ignorant. Ktoś, kto zupełnie tego średniowiecza nie zna, kto nie umie sobie radzić z rozróżnieniem techniki od humanistyki, bo rzeczywiście jest tak, że w technice, w dziedzinach technicznych, to, co jest późniejsze, zwykle jest lepsze od tego, co było niegdyś. Ale w humanistyce to nie jest reguła, która mogłaby rządzić rzeczywistością. Bo jeżeli w tej humanistyce raz wypowiedziana prawda miała rację, czyli była pełną prawdą, to ona się nie zmienia w zależności od sytuacji, które dokonują się wokół nas. Jeżeli coś było prawdziwe i piękne, ono zostaje takie niezależnie od momentu dziejowego. Dlatego malarstwo, rzeźba, muzyka, architektura średniowieczna nie przestaną nas zachwycać. Nie miejmy zatem obaw, żeby poszukiwać mądrości także u autorów, czy to starożytnych, czy średniowiecznych. Otóż święty Tomasz z Akwinu użył cudownego określenia w odniesieniu do Eucharystii. Święty Tomasz został nazwany cudownym określeniem wtedy, kiedy mówił o Eucharystii. To chciałem powiedzieć. Został nazwany kantorem Chrystusa Eucharystycznego. To jest przepiękne określenie, przepiękna nazwa, którą odniósł do świętego Tomasza święty Jan Paweł II. Mówi, że w sakramencie Eucharystii zawarta jest cała tajemnica naszego zbawienia. Jeśli zatem interesuje nas zbawienie, jeśli interesuje nas zbawienie naszych bliskich, to musi też zajmować naszą uwagę tajemnica Eucharystii. Dlaczego podkreślamy tajemnica? Dlatego, że do końca nikt z nas nie jest zdolny do przeniknięcia tej głębi sakramentu. Ale ważny jest każdy wysiłek, każda próba, żeby się do tego zbliżyć. I jeszcze jedna wstępna uwaga. Co to właściwie jest chrześcijaństwo? Przecież to jest tak podstawowe i zasadnicze pytanie, że do jego rozstrzygnięcia czy wyjaśnienia wtrącił się sam Chrystus. To on określił, że fundamentem religii, którą głosi, jest miłość człowieka do Boga. A zatem, dopóki nie wejdziemy na poziom miłości czy na poziom przyjaźni człowieka z Bogiem, nie ma mowy o chrześcijaństwie. To jest bardzo ważne przypomnienie i prawda dotycząca całego życia. Dopóki nie jesteśmy na poziomie miłości między nami a Bogiem, tak długo jeszcze nie jesteśmy chrześcijanami. Tyle, że to ukochanie Boga wydaje się bardzo trudne. Jak kochać Boga, którego przecież nie możemy wziąć pod rękę, pogłaskać, uśmiechnąć się do Niego, wyjść z Nim na spacer? To są wszystko sposoby wyrażania miłości. Otóż to się tylko wydaje, bo miłość w swoich ostatecznych, podstawowych regułach, ona jest dokładnie taka sama wtedy, kiedy łączy nas z osobą ludzką, jak wtedy, kiedy łączy nas z osobą Boga. Co najmniej trzy są podstawowe warunki, które pozwalają na zaistnienie i rozwój tej miłości. Obecność, poznanie i rozmowa. Obecność, poznanie, rozmowa. Właśnie na tej obecności się zatrzymujemy, bo jeśli Bogu naprawdę zależy na miłości człowieka, to On musiał pomyśleć, znaleźć jakieś sposoby bycia z ludźmi. Jeżeli Bóg zainteresowany jest moją miłością, to przecież On jest o wiele potężniejszy. Ja nie mam takiej możliwości, żeby tę obecność Bożą mieć niejako w zasięgu ręki. Ale to nie tylko my staramy się kochać Boga. On przede wszystkim nas kocha i dlatego On musiał pomyśleć o tych sposobach, które nieomylnie kontaktują nas właśnie z Nim. Już sam fakt, że Bóg, że Mesjasz został nazwany Bogiem z nami, to już przecież jakoś informuje o tym zainteresowaniu Boga naszą miłością i jej rozwojem. I kiedy Chrystus był z nami, kiedy chodził po ziemi, to wszystko wydawało się dość proste. Ale jak tę miłość realizować dzisiaj? Powtórzmy, jeśli Bogu zależy na miłości do człowieka, to tylko On mógł pomyśleć, ofiarować spotkanie z sobą, swoją obecność. I tak rzeczywiście Jezus zrobił. Został w znakach, które nazywamy sakramentami. To znaczy, jak długo nie myślimy o sakramentach, jako znakach, sposobach nieomylnie kontaktujących nas z Bogiem, tak długo nic z tych sakramentów nie rozumiemy. One bowiem umożliwiając spotkanie, decydują i przesądzają o całym naszym chrześcijaństwie. Czyli Eucharystia umożliwia, sprawia i pogłębia naszą więź z Bogiem. Dlatego Sobór Watykański II, to zdanie jest cytowane wielokrotnie w różnych dokumentach kościelnych, mógł powiedzieć, że Eucharystia to jest prawdziwe źródło, a równocześnie szczyt chrześcijańskiego życia. Wierni mówią mi czasem, po co ja mam chodzić do kościoła, dlaczego ja mam uczestniczyć we mszy świętej, w Eucharystii, co mi to daje? To jest naprawdę często wypowiadany argument. Otóż chcę zwrócić uwagę, że to są słowa i pytanie bardzo bolesne, bo pomyślmy tylko, jeżeli sakrament jest czymś, co umacnia moją miłość i przyjaźń z Bogiem, co rodzi tę przyjaźń, to jak ja mogę w przyjaźni zapytać, co mi to daje? Kiedy się kogoś kocha, kiedy się kogoś lubi, to człowiek myśli raczej o tym, czym on może wzbogacić, co on może dać, co on może przynieść nasz obyczaj. Przecież na tym polega, kiedy odwiedzamy ludzi, których kochamy, zabieramy im coś, przekazujemy im jakiś prezent. A zatem myślenie, co mi to daje, byłoby zupełnie skrajnym niezrozumieniem istoty przyjaźni. Można dawać rzeczy najrozmaitsze, po prostu swoje zainteresowanie, czas, obecność. Można dawać rozmowę, pytania, a nawet milczenie. Jedna z piękniejszych scen, którą przypominaliśmy sobie w roku kapłańskim, to przecież to zatopienie w milczeniu świętego Jana Wianeja przed tabernakulum. On patrzy, ja patrzę na niego, on patrzy na mnie. Bez słów, w milczeniu, ale trwanie przed tym, kogo uważamy za swojego Boga. Poza tym Jan Paweł II uczył, że człowiek jako osoba spełnia się w pełni właśnie wtedy, kiedy daruje siebie, kiedy siebie daje innym. Ja wiem, że dzisiaj kultura proponuje najczęściej branie, doznawanie, myślenie o sobie. Mamy to chociażby w reklamach. Wystarczy włączyć aparat telewizyjny, żeby usłyszeć: idź za instynktem, realizuj siebie, bierz, bądź sobą. Wszędzie tam jest na pierwszym miejscu moje ja, jako konsumujące i korzystające, jako biorące, a nie jako dające, ofiarujące coś drugiemu człowiekowi. Warto o tym pomyśleć. Może to jest jeden z powodów kryzysu dzisiejszej kultury, że ona tylko proponuje branie, a nie dawanie i ofiarowanie. Coraz mniej jest obecnych tych myśli i intuicji wynikających z chrześcijaństwa. Katechizm Kościoła katolickiego, teksty świętego Jana Pawła II, myślę tu przede wszystkim o Ecclesia de Eucharistia, książki poświęcone problematyce, o której dzisiaj mówimy, zwykle przypominają właśnie, że Eucharystia to jest źródło i szczyt chrześcijańskiego życia. I to oczywiście jest myśl zwłaszcza Soboru Watykańskiego II, bo on tak Eucharystię określił. Dlaczego możemy tak powiedzieć? Bo w niej obecny jest sam Chrystus, żywy Chrystus. W niej obecny jest nasz Zbawiciel, dopowiada święty Jan Paweł II. Nazwy, które przysługują temu sakramentowi, są rozmaite. Katechizm Kościoła rozpoczyna wykład dotyczący Eucharystii przypomnieniem tych różnych nazw. A więc najpierw Eucharystia, dziękczynienie, które Kościół składa razem z Jezusem Chrystusem. Wieczerza Pańska. Jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, którego przecież szczytem jest właśnie Wielki Czwartek, kiedy Jan Paweł II rozpoczyna swój wykład o Eucharystii, wraca do przeżyć związanych z Wieczernikiem. Mnie trudno wyobrazić sobie księdza, który sprawuje codziennie Najświętszą Ofiarę, a nie miał okazji być jeszcze we Wieczerniku i nie przeżył tego momentu, że zatrzymania, czy momentu zatrzymania tam, gdzie wszystko się zaczęło. My przecież ten Wieczernik bezustannie powtarzamy, sprawując Eucharystię. Dlatego ta nazwa Wieczerza Pańska. Łamanie chleba. To jest trzecia taka nazwa, łamanie chleba, bo nawiązuje ta nazwa wyraźnie do gestu Chrystusa, który łamał chleb. Zgromadzenie eucharystyczne. To jest też bardzo ważne podkreślenie, bo tu jest ten akcent, że msza święta spełnia się, dokonuje się zawsze w zgromadzeniu wiernych, czyli w Kościele. Stąd to podkreślanie, że ona jest szczytem, źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia. Najświętsza ofiara, bo to jest jedyna ofiara, którą złożył Jezus Chrystus. Najświętszy sakrament, komunia, mówimy komunia święta, to jest też inna nazwa Eucharystii, bo komunia dlatego, że ona nas jednoczy z Chrystusem. Chleb aniołów, chleb z nieba, bijatyk, podkreślenie, że Eucharystia wyposaża nas na drogę prowadzącą do spotkania z Bogiem u kresu naszego życia. Przepiękna nazwa msza święta. Nie mówmy z pośpiechem, byle jak msza. Odprawiam mszę, idę na mszę. Dajmy sobie czas. Mówimy o rzeczach świętych, najświętszych. To jest msza święta. Msza, misjo, bo jesteśmy posłani do tego, żeby w życiu dawać świadectwo Chrystusowi. Mówimy czasem, że msza święta, tak jak religia, to jest takie marksistowskie myślenie, odrywa nas od rzeczywistości, a kieruje do czegoś nierzeczywistego. Jest dokładnie odwrotnie. Msza święta zmienia naszą obecność w życiu. Ona sprawia, że to życie staje się inne, staje się lepsze, staje się prawdziwsze. Prawdziwie można służyć człowiekowi, prawdziwie można służyć społeczności wiernych. Tylko wtedy, kiedy umie się przyklęknąć i zatrzymać przed samym Bogiem. I wreszcie ciało i krew pańska. Ktoś mógłby powiedzieć, dlaczego aż tyle nazw na tajemnicę Eucharystii. Otóż wytłumaczył to Ojciec Święty Jan Paweł II. Mówi, dlatego, że one wszystkie ukazują różne aspekty czegoś, co jest w nieskończoność bogate, czyli właśnie Eucharystii. A zatem i bogactwo, i ta rozmaitość aspektów, które musimy brać pod uwagę, mówiąc na temat Eucharystii. Eucharystia jest darem Chrystusa dla nas. Spróbujmy tak przez sekundkę zastanowić się, to co znaczy, że Eucharystia jest darem. Jeżeli to jest coś, co ja otrzymuję, to po pierwsze ten dar mnie wzbogaca. Ja z darem, który otrzymuję z wielkoduszności i miłości Boga, staję się inny, staję się bogatszy. Ten dar muszę używać zgodnie z wolą tego, który mnie nim obdarował. Ja muszę dostosowywać właśnie moje życie do wymagań Eucharystii. Dar dowodzi bogactwa tego, który daje. W pierwszym skojarzeniu może się nam wydawać, że ten, kto daje, pozbawia się jakichś dóbr. Owszem, on daje komuś, ale sam się tego dobra pozbawia. Jest dokładnie odwrotnie. Dowodem bogactwa serca i dowodem bogactwa Bożego serca jest to, że umie dawać nam dary. I wreszcie to jest dar żywy, co niesłychanie istotny akcent naszego rozważania. Dar żywy to znaczy, to nie jest pamiątka czegoś, co wydarzyło się 2000 lat temu. To nie jest coś historycznego, coś martwego, jak na przykład fotografia, która raz zrobiona uwiecznia dany moment i potem też się staje pamiątką. Ale tu jest pamiątka żywa, bo ona spełnia dokładnie to, co zapoczątkował Chrystus w czasie swojej krwawej ofiary na krzyżu. Dlatego mówimy, że Eucharystia jest najpiękniejszym darem, jaki Bóg zostawił człowiekowi. Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są zatem jedną i tą samą ofiarą. I na koniec jeszcze chcę powiedzieć czy powrócić do tego problemu odrywania przez Eucharystię od ziemi, od rzeczywistości. Drodzy radiosłuchacze, posłużę się tutaj autentycznymi zapiskami matki Teresy z Kalkuty. To jest w tym roku bardzo szczególnie uzasadnione, bo przecież cały Kościół czeka na jej kanonizację. Jej miłość do Boga właśnie się wyrażała w miłości i służbie tym najprostszym i najbiedniejszym ludziom, a owoce jej służby z czego się brały? No właśnie z głębokiego pragnienia Eucharystii. Ona pisała tak: czasami Najświętszy Sakrament tak bardzo mnie pociągał, nie mogłam doczekać się Komunii Świętej. Noc po nocy sen mnie opuszczał i tylko spędzałam te godziny tęskniąc do Jego przyjścia. A teraz co noc przez godzinę albo dwie zauważałam, że to bywa między 11 a 1, ta sama tęsknota przerywa mi sen. Powiedzcie mi, drodzy siostry i bracia, kto z nas umie tak odpowiedzialnie traktować obecność Jezusa Chrystusa w znaku chleba i wina? Na koniec jeszcze chciałbym bardzo zachęcić do lektury, no już nie tylko katechizmu Kościoła, bo to pewnie wszyscy, którzy przeprowadzają tutaj katechezę dzięki Radiu Maryja, do tego mobilizują, ale również przepiękny tekst encykliki Ecclesia de Eucharistia Ojca Świętego Jana Pawła II. Ona jest napisana właśnie z tą żarliwością, z tym przejęciem, z tą miłością do Eucharystii, którą usłyszeliśmy w wypowiedzi Matki Teresy. A oprócz tego trzy książki ojca Tomasza Kwietnia, Błogosławione Marnowanie, to jest wielka opowieść o mszy świętej. Warto do tego sięgać, warto szukać tam odpowiedzi na pytania czy problemy, które nas nurtują. Druga ojca Wojciecha Jędrzejewskiego, Fascynujące zaproszenie, który omawia strukturę mszy świętej krok po kroku, a trzecia księdza profesora Krzysztofa Koneckiego, Nasze sprawowanie Eucharystii. Ręczę, że po lekturze tych właśnie pozycji, po sięgnięciu do nich, nasz udział we mszy świętej będzie o wiele bogatszy, o wiele lepszy i o wiele prawdziwszy.
Bóg zapłać, dziękujemy. Ja myślę, że te tytuły jeszcze podamy przed końcem spotkania, bo to zawsze warto sobie zapisać. Wtedy szukamy czegoś dobrego, czy w internecie, czy w księgarniach. A ja przypomnę, że katechezę wygłosił ksiądz biskup Wiesław Mering, pasterz kościoła włocławskiego. Tutaj nasz sąsiad jest z nami obecny w studio Radia Maryja. Rozmawiamy teraz na żywo z księdzem biskupem. Za chwilę telefony od naszych słuchaczy. Zachęcać nie muszę, ale przypomnę tylko dla porządku. 56 655 23 55 56 655 23 56 i 2 dla zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66 i już za chwilę po pieśni rozmawiamy, zadajemy pytania, dzielimy się swoją też refleksją z naszym dzisiejszym gościem, księdzem biskupem. I mamy już telefony. Od samego początku bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Jolanta z Wielkopolski. Bardzo drogiemu księdzu biskupowi dziękujemy tutaj za wspaniałą katechezę, za wspaniałe świadectwo. Ja pragnę też podziękować za ten taki bardzo jasny moment, w którym ksiądz biskup pokazuje wielkość Eucharystii i jakby wielkość tego, czego my naprawdę jesteśmy w stanie codziennie doświadczyć, a jednocześnie taki moment, w którym ksiądz biskup mówił o tym ja, które jest przez jakby nieustannie odrywane od tego skarbu, który mamy w Kościele. I może taki krótki przykład, który obserwuję tutaj, patrząc czasami przez to, co się dzieje. Na przykład ksiądz biskup mówi wspaniale teraz i jakby pociąga ludzi do tego, co jest naszym największym skarbem, do Pana Jezusa ukrytego w sakramencie Eucharystii. I jednocześnie wystarczy jakby w tym momencie włączyć, popatrzeć, co się dzieje z tymi owieczkami. Włączmy telewizor, włączmy jakieś tam środki masowego przekazu i popatrzmy, jak jakby jednocześnie idzie ta antykatecheza. Ja na przykład chciałam tutaj księdzu biskupowi mówić to w sposób bardzo świadomy i o coś poprosić. Prosty przykład. Mówimy teraz o tym, ksiądz biskup przed chwileczką wspaniale nas tutaj umocnił, ugruntował, jak nie warto jest stawiać na te takie rzeczy naprawdę nieistotne, na swoje własne ja, czy ojciec święty Franciszek, który cały czas mówi nam o wychodzeniu w stronę miłosierdzia. Spójrzmy na tą drugą antykatechezę. Każdy program, programik, pytania, jakie się rano, wieczorem, wszystko się sprowadza do jednego. Bądź ja, zmienisz jakieś absurdalne programy, zmienisz jakiś swój wygląd na chwileczkę, prawda? Jest to robione w ogromnej manipulacji. Mówienie tym biednym na przykład ludziom biorącym udział, że zmieni się twoje życie. I wtedy jak zmienisz twój wygląd, pójdziesz na imprezę i zmieni się twoje życie. Ja powtarzam coś, co mnie jakby nieustannie tutaj uderza, ta antykatecheza. I chciałabym tutaj prosić księdza biskupa, żeby, może tak, że ma ksiądz niesamowity dar jakby pisania pewnych listów. I dziękuję za te listy, tutaj wszyscy dziękujemy za te listy, za tą odwagę do odpowiednich osób i myślę, że warto by było jakby tutaj położyć ten akcent i pokazać tym biednym ludziom, bo ja mam wrażenie, że większość ludzi mówi dlatego, a co mi to da? Nie dlatego, że oni to mają w sercu, bo to są nasi bracia wychowani naprawdę w chrześcijaństwie, tylko że oni są niesamowicie manipulowani. I większości, wydaje mi się, nie wiedzą o tym, że są poddani takiej strasznej manipulacji. Możemy, mówię, to po prostu przykładów, myślę, że każdy, każdy po prostu z różnych...
Pani Jolanto, dziękujemy, mamy czas ograniczony, dużo na pewno będzie chciała.
Bardzo bym prosiła jeszcze tylko na koniec, żeby ksiądz biskup jakby szczególnie to demaskował, może napisał jakiś list do tej telewizji, czy może, nie wiem, jakieś naprawdę bardzo głębokie tutaj nam też dał świadectwo.
Liczymy na to. Pani Jolanto, dziękuję bardzo.
Bóg zapłać.
I pozwolimy ekscelencji tutaj się odnieść.
Bardzo dziękuję za ten głos. Myślę, że on jest znakiem prawdziwego przejęcia się tym, żeby dar, jaki nam Chrystus zostawił, był używany zgodnie z wolą ofiarodawcy, żeby nas bogacił, żebyśmy wykorzystali wszystko to, na co szansę Eucharystia nam daje. Podkreśla pani tam w tej swojej wypowiedzi antykatechezę. To ta walka między dobrem a złem, prawdą, fałszem, przyzwoitością a nie przyzwoitością, ona rzeczywiście trwa od początku dziejów i nie wydaje mi się żebyśmy byli w stanie jakimiś naszymi nawet wypowiedziami czy świadectwami tę walkę zatrzymać. To jest po prostu walka złego ducha z Bogiem o człowieka. I ona będzie trwała niezależnie od wszystkich naszych wysiłków. Ale przecież w tej walce, dlatego że Bóg jest po naszej stronie, to jest to słynne qui sunt Deus, jeżeli któż tak potrafi jak Bóg bronić człowieka, kto jest tak wielkim jak Bóg, a święty Paweł mówi, jeżeli Bóg jest z nami, no to kto może być przeciw nam? Chrześcijaństwo to jest 2000 lat ludzi prześladowanych, upokarzanych, męczonych, krzyżowanych. To dzisiaj się dzieje dokładnie tak, jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Pamiętamy przecież, co mówił o tym kardynał Wojtyła, kiedy był w Stanach Zjednoczonych. On powiedział, że ta walka nigdy nie była tak intensywna. Bo rzeczywiście wtedy, kiedy dobro się mobilizuje, także i zło jest prowokowane do większych ataków. A wykorzystuje się wszystko, stąd te pani uwagi na temat manipulacji najrozmaitszych. Oczywiście są głęboko słuszne, ale najważniejsze jest to, co dzieje się w naszych sercach i w naszych umysłach. To jest wymowa też między innymi oczywiście tej dzisiejszej Ewangelii, którą czytamy we mszy świętej. Gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec. Mnie zawsze tak porusza to zdanie, bo to znaczy, że ten ojciec czekał, że on patrzył, czy jego syn już nie wraca. On oczekiwał, on się spodziewał tego powrotu. I myślę, że choćby nie wiem jak próbowano nas ośmieszyć, upokorzyć, najważniejsze jednak dzieje się w naszym sercu. Jeżeli w tym sercu będzie miejsce dla Pana Boga, nie musimy bać się niczego.
Kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Witamy.
Kłaniam się księdzu, arcybiskupowi i ojcu. Serdecznie mówi Jelena Maria z Warszawy. Ekscelencjo, ja mam taki konflikt jakiś duchowy. Ja w swoim życiu byłam bardzo czynna. Starałam się chodzić nawet po południu do kościoła. Teraz niestety jestem bardzo schorowana. Chodzę o wózku. Mam różnych przyjaciół, tak zwanych, czy bliskich znajomych, bardzo ludzi pobożnych, codziennie chodzących do Komunii Świętej, którym zazdroszczę, bo ja nie zawsze do kościoła mogę iść. Księża moi zauważyli to i się opiarowali, że chociaż w pierwszy piątek miesiąca zawsze ksiądz do mnie przyjdzie, bo ja nie zawsze mogę iść do kościoła. O wózku chodzę, ja jestem w różnych bólach, bo ja mam polineuropatię i inne tam rzeczy skomplikowane bardzo, wielokroć w szpitalu. I ojcze, i ja nie wiem, czy jestem w porządku, ale ja mam czasem żal do tych moich przyjaciół, że nikt do mnie nie zajrzy. Do kościoła codziennie chodzą, ale nawet jak do niektórych dzwonię, żeby chociaż słowa zamienić, bo ja jestem sama zupełnie i mam 91 lat skończone. Tylko Pan Bóg mi rozum zostawił, a resztę ciała to jest w ogóle do wymiany. To nawet ojcze telefonu nie odbiorą. Ja nie wiem, czasem to ja sobie popłaczę nawet. Potrzebuję kontaktu z ludźmi. I tak myślę, czy księża nie powinni w kościołach, w parafiach trochę zwracać uwagę. Ja nawet kiedyś powiedziałam tak moim takim sąsiadom, że jak ja wychodzę z kościoła, to czy ktoś do mnie podszedł, bo ja nie widzę. Ja nie widzę księdza, tylko jak jest w jasnym ornacie, to widzę sylwetkę jakąś, albo mam jej z oczami. popękane, miałam wylewy pod
tak,
siatką.
Ale pani Ilona, ja tutaj dojdę słowo, no pierwszy trzeba dziękować Panu Bogu, że i tak taki piękny wiek, a potem też no czasem i to jest też taka też szykowanie się cierpliwości, uczenie się cierpliwości, ale już księdzu biskupowi oddam głos, bo czekamy na telefony jeszcze a propos katechezy o mszy świętej Eucharystii. Bardzo proszę, ekscelencjo, Jerzy.
Problem, który pani poruszyła, czyli cierpienie, a zwłaszcza osamotnienie w tym cierpieniu, tak, to jest jedno z najbardziej dojmujących cierpień, przez które musi przejść człowiek. I tutaj Eucharystia o tyle, że ona właśnie tworzy jedność i uczy nas patrzenia szerszego. Ona zwraca nam uwagę na tych naszych braci. Jeżeli autentycznie, prawdziwie czcimy obecność, najświętszą obecność Jezusa w Eucharystii, to nie możemy zapomnieć, nie możemy tej miłości, tego szacunku, tej czci dać również Chrystusowi, ale człowiekowi. Ale z drugiej strony, no właśnie poprzez samotność, poprzez cierpienie mamy szansę łączyć się z Chrystusem, mamy szansę dawać to swoje cierpienie w intencji Kościoła. To jest, tu jest tajemnica. Ja nie umiem pani powiedzieć, dlaczego tak Bóg tajemnicę cierpienia wpisał w życie człowieka. Ale czy u Chrystusa było inaczej? Jego najbliżsi przyjaciele, ta wybrana dwunastka. Zawsze o tym pamiętajmy. Jeden z nich po prostu uciekł i się zaparł, a drugi jeszcze gorzej, bo go sprzedał. Tak więc my, cierpiąc, doświadczając cierpienia, mamy jakby szansę bycia traktowanymi przez Boga jak Jego dzieci, jak Jego synowie, Jego córki. Tak jak to było w wypadku Chrystusa, tak jest w naszym wypadku. Być może to nie zmniejsza naszego cierpienia, nawet ta świadomość, że o tym wiemy, że Bóg traktuje nas jak swoje dzieci, ale wie pani, co się zmienia? My widzimy sens naszego cierpienia. Może to ono nie staje się mniejsze, ale widzimy jego sens, a to jest też wielka wartość.
Dziękujemy bardzo. I kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo. Prosimy. Jest tylko...
Halo.
Tak, bardzo proszę, tylko radio wyciszamy, dobrze?
Tak, tak.
Słuchamy panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wieki wieków.
Anna z parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. Serdecznie witam ekscelencję i kapłana prowadzącego nasze spotkanie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, że ekscelencja jest tak blisko nas, że jest w Radiu Maryja. To dla nas jest wielka radość, że nasz pasterz jest razem z nami. Dziękujemy też za częste przebywanie w naszej parafii, w parafii Wszystkich Świętych. Ekscelencjo, dla nas msza święta jest wielkim przeżyciem. Chodzimy dosyć często rano o godzinie 7 i o 8. Są pięknie celebrowane w naszej kolegiacie msze święte. To jest celebracja, to jest piękne przeżycie, kiedy dosyć dłuższą chwilę wpatrujemy się w Najświętszy Sakrament, w krew Pana Jezusa. Msze są śpiewane, ale ekscelencjo, jeszcze oprócz tego mamy dodatkowe przeżycie, bo jest w pięknej kaplicy Krzyża Chrystusa, jest wystawienie Najświętszego Sakramentu od 7 do 9. Początkowo był dylemat, czy być przy Jezusie tutaj, czy być uczestniczyć nam przy świętej. A teraz mamy razem. To się coś nadzwyczajnego dzieje w naszych sercach. Naprawdę nasza parafia jest wielkim cudem, bo jest tylu świętych. Jest tylu świętych. I jeszcze ojcze kochany i ekscelencjo, za wszystko. Dlatego, że jesteście tak blisko nas, chcę podziękować słowami samego Chrystusa, który i powiedział do swoich apostołów na Górze Błogosławieństw: wy jesteście solą dla ziemi, wy jesteście światłem świata. Tak, niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby wszyscy widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Boga, który w niebie jest. Szczęść Boże, ekscelencja, Ojcze drogi.
Bóg zapłać, Pani Anno, dziękujemy za słowo.
Myślę, że tu bardzo ważny i ciekawy moment Pani Anna poruszyła, zwłaszcza tej duchowej kultury, duchowej elegancji, która powinna towarzyszyć każdej odprawianej mszy świętej. To jest jedno, a dwa... dokładna odpowiedź na tekst encykliki Ecclesia de Eucharistia, którą Ojciec Święty zaczyna wyrażeniem pewnego bólu i niepokoju, że zanika w różnych częściach świata adoracja Najświętszego Sakramentu. Na pewno tego nie ma w Polsce. W Polsce Chrystus jest adorowany. Ktoś mi z zachodnich moich przyjaciół mówi: ale przecież jesteście takimi samymi grzesznikami jak wszyscy. Może tak, na pewno nawet tak, ale umiemy te grzechy nazywać sobie po imieniu, umiemy za nie przepraszać i umiemy klękać przed obecnym w Najświętszym Sakramencie Jezusem, żeby mu o tym ze szczerością powiedzieć. Ja sądzę, że wszystkie te punkty adoracji Najświętszego Sakramentu, które są, znajdują się w naszych świątyniach, w naszych kościołach, kaplicach, to jest, ja tego nie umiem inaczej powiedzieć, to jest jak światełko zapalone w ciemności. Dzięki tym światłom możemy przejść lepiej, godziwiej drogę naszego życia. Dlatego pozdrawiam, dziękuję i cieszę się tymi wszystkimi osobami, które Chrystusa adorują w Najświętszym Sakramencie.
I kolejny jeszcze telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże księdzu biskupowi, szczęść Boże ojcu. Księże biskupie, składam głęboki ukłon przed osobą księdza i mówię: Bóg zapłać za rzeczy wiele, a szczególnie za odwagę serca, kiedy ksiądz biskup staje w sprawach naszej ojczyzny. Jeśli chodzi o refleksję dotyczącą katechezy, ważność daru, jakim jest Eucharystia, kieruje moją uwagę w stronę darczyńcy. I jako ludzie jesteśmy bardzo ograniczeni i dobrze, że sobie zdajemy z tego sprawę, bo nie możemy mieć wiele rzeczy, a na pewno nie możemy mieć wszystkiego. Natomiast możemy mieć dostęp do wszystkiego, jeśli wszystkim uczynimy w swoim życiu Chrystusa. Normalnie w życiu codziennym, w każdej chwili życia, żeby się zwracać, żeby po prostu przekazywać Mu znak pamięci, to bardzo... bardzo ułatwia życie. Jeżeli chodzi teraz o ten wspomniany fragment Ewangelii, o powrocie syna marnotrawnego, mówi się w Ewangelii, że stracił wszystko, a ja się zastanawiam, czy stracił wszystko, bo częścią ojcowskiego dziedzictwa jest również nadzieja i jej nie stracił, bo ona pozwoliła mu powrócić. Natomiast jeśli chodzi o cierpienie, jest oczywiście ono tajemnicą, to już następny temat, w dwóch zdaniach, że jest ono tajemnicą, ale Pan Bóg całkowicie nie chciał się skryć przed nami, bo Ewangelia o ślepym od urodzenia mówi nam, że to wszystko dzieje się po to, żeby objawiła się chwała Boża. To tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękuję. Jeżeli mogę do tej pańskiej uwagi, Panie Pawle, nawiązać, zaczynając od końca. Oczywiście stracił, żeby zyskać. Być może było mu potrzebne to doświadczenie, ta próba usamodzielnienia się, wybrania swojej własnej drogi, zerwania z ojcem, nieposłuszeństwa. Być może to nawet jakoś było mu potrzebne, bo on zyskał, jak sądzę, o wiele więcej. On zobaczył, że ten ojciec mimo jego głupstw, mimo jego grzechu, mimo jego zła nie przestał go kochać, że dalej jest mu bliski. Dlatego ten obraz ciągle nas tak porusza, bo my widzimy siebie w tym synu marnotrawnym. Nieraz przecież mamy pokusę, żeby iść swoją własną, a nie Bożą drogą. To jedno. Dwa, kwestia ofiary Eucharystii i jej związku z ofiarą, no to jest zupełnie podstawowy problem. To dlatego Kościół od samego początku przecież, od pierwszych dosłownie lat, kiedy tę Eucharystię sprawował, złączył ją ze składaniem ofiar. Ja wiem, że na ten temat nagromadziło się wiele różnych, czasem złośliwych skojarzeń, ale nie ma stosowniejszego wydarzenia, jak właśnie złożenie swojej ofiary w łączności ze spełnianą na ołtarzu ofiarą Jezusa Chrystusa. I niech mi nikt z przeciwników Kościoła nie mówi, że biskup jest tak chciwy, że próbuje zachęcić do składania tych ofiar. Nie. Poprzez ten drobny pieniążek, który często jest dla składającego całkiem pokaźną sumą. Przez taki gest to jest również jakieś złączenie się z ofiarnym czynem naszego Pana. A przecież zbierane ofiary, one między innymi mają służyć pomocy ludziom doświadczonym biedą. I wreszcie trzeci ten moment, od którego Pan zaczął. No, te wszystkie opinie dotyczące takich czy innych wypowiedzi, ja czuję się bardzo szczególnie obowiązany faktem, że jestem biskupem diecezji, w której święcenia kapłańskie przyjął ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Gdybyśmy mieli tutaj telewizję Trwam, to mógłbym pokazać krzyż, pektorał, który ksiądz kardynał złożył w ofierze jednemu z moich poprzedników. A ksiądz kardynał mówił: po Bogu najbardziej kocham ojczyznę. Te dwie największe wartości, one się uzupełniają i kiedy idą razem, możemy być pewni, że droga, jaką wybraliśmy, jest słuszna.
I mamy telefon. Odebrałem wcześniej. Jest ksiądz Jacek z Warszawy, pracujący właśnie w centrum.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam Waszą Ekscelencję, księdza biskupa i bardzo drogiego memu sercu ojca Janusza. Przepiękna katecheza o wielkiej głębi. Tak od razu odczułem coś, co zaznaczali święci, że z tabernakulum płynie pełne ciepło, które nas ogrzewa, napełnia radością. Założyciel wielu zgromadzeń ukrytych, żeńskich, błogosławiony ojciec Honorat Kuźmiński, ukochał w symbolice swojego życia kwiat fiołka, mówiąc, że jest to kwiat cierpliwości i pokory. I mówił do swoich duchowych córek, że jesteście wszystkie zasadzone ręką Matki Przenajświętszej dla pocieszenia Jezusa Hostii. To właśnie chyba jest cała istota tej przepięknej katechezy, która nam mówi, że Pan Jezus nas tak bardzo umiłował. Wiem, jak ogromną rolę spełnia tabernakulum w kaplicy szpitalnej, kiedy patrzę czasem na rzucające się krzyżem matki przed tabernakulum. kiedy widzę, jak wsiąkają łzy w posadzkę naszej kaplicy. One mają świadomość, że ludzie nie pomogą ich dzieciom, ale pomoże ten ukryty więzień miłości, który jest, który zapewnił, że jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I to, co najbardziej uchwyciłem w tej katechezie, to zwrócenie uwagi przez księdza biskupa, że mówimy msza, msza święta. Tak często przychodzą przecież rodzice, proszą o ofiarę mszy świętej, o zdrowie dzieci. Mówią właśnie, poproszę o mszę. Wtedy natychmiast zwracam uwagę o mszę świętą. To jest przecież niebo na ziemi. To jest coś niezwykłego i najcudowniejszego. I wierzę, że uobecniona męka i śmierć Pana Jezusa sprawia, że otwierają się w tym momencie rany Chrystusa, że przetacza się Jego krew przy najdroższa, która jest przecież uzdrowieniem chorych i pociechą dla strapionych. Bardzo serdecznie dziękuję Waszej Ekscelencji za tak głęboką, piękną katechezę. Przypomina mi się pewien kapłan z Francji, który w młodym wieku stracił władzę w nogach, doświadczony nieuleczalną chorobą. I wtedy zwrócił się do swojego księdza biskupa, prosząc, by w tym cierpieniu, w tym krzyżu jego choroby mógł mieć w drugim pokoju tabernakulum i przechowywać Najświętszy Sakrament, żeby w nocy, kiedy nie śpi, kiedy cierpi, mógł otworzyć drzwi do tego pokoju i spojrzeć na palącą się wieczną lampkę i złączyć swoje cierpienia z cierpieniem Pana Jezusa. Kiedy ksiądz biskup się zgodził, to wtedy prosił wykonawcy skromnego, drewnianego tabernakulum o jeden napis na drzwiczkach: jestem. I to było mu siłą do końca życia. I to jest ta nasza siła i ta moc, to źródło i szczyt naszego chrześcijańskiego życia. Całuję ręce Waszej Ekscelencji i bardzo gorąco, Bóg serdecznie zapłać. Pozdrawiam ojca Janusza.
Dziękuję bardzo Jackowi. Jak ksiądz biskup wie, ksiądz Jacek pracuje w Centrum Zdrowia Dziecka, tam jest kapelanem szpitalu, właśnie gdzie cierpieli najmłodszych.
Tak, czyli to jest taka wypowiedź świadka cierpień ludzkich. Ja bardzo dziękuję księdzu kapelanowi za te serdeczne, takie ciepłe słowa. Zawsze myślę, że nawet biskup jest człowiekiem, czyli trzeba mu też czasem nie skąpić takiej życzliwości, bo bez ciepła i bez życzliwości ludzkich serc nie da się żyć, nie da się rozwijać. A chcę podziękować za dwa elementy, na które tutaj ksiądz zwrócił uwagę. To, że Jezus nam zaufał, dając nam dar Eucharystii. To jest jeden z tych wielkich paradoksów. My zawsze myślimy, że to my Bogu sprawiamy łaskę, wierząc w Niego, wyznając wiarę w Niego. Ale właśnie ta dzisiejsza Ewangelia, ona pokazuje to jakby z drugiej strony. Bóg ufa nam i Bóg w nas wierzy. Te dwa wysiłki wiary, one muszą stworzyć piękną syntezę. Wtedy wszystko idzie dokładnie tak, jak być powinno, czyli właśnie Bóg w nas wierzy, On ciągle ma nadzieję, że wyciągniemy właściwe wnioski w naszym życiu. A druga rzecz to jest problem języka. Dla mnie ogromnie ważny, bo kiedy słucham języka współczesnych Polaków, to przeżywam najrozmaitsze drgnięcia. Dlatego także w tej dziedzinie ściśle kościelnej posługiwanie się znakami w sposób byle jaki to jest wielkie przestępstwo. Niestaranne żegnanie, byle jakie mówienie, byle jakie klęknięcie. Jeżeli już stoimy w obecności Boga ze świadomością, że On jest gdzieś tutaj ukryty w Najświętszym Sakramencie, wykonujmy te wszystkie gesty, nazywajmy rzeczy po imieniu tak, żebyśmy nie musieli się wstydzić.
Mógł zapać, ekscelencjo, czas płynie bardzo szybko, więc pozostaje jeszcze słowo na zakończenie i oczywiście zawsze prosimy o błogosławieństwo naszych pasterzy, księdza biskupa również.
Bardzo dziękuję księdzu redaktorowi, dziękuję całej redakcji. Cieszę się, że Radio Maryja, którego świadkiem narodzenia w pewnym sensie byłem, myśmy tu z księdzem redaktorem sobie przypominali czas jego powstania jeszcze w diecezji chełmińskiej, której już dzisiaj nie ma. I cieszę się, że to dzieło, że ten naprawdę genialna Boża intuicja ojca Tadeusza doprowadziła do czegoś tak wspaniałego jak Radio Maryja, Telewizja Trwam. Ja to jeszcze zawsze włączam. Nasz dziennik i Wyższą Szkołę Kultury Medialnej i Społecznej. Niech Bóg ma wszystkie te dobre, służące prawdzie, dobru instytucje w swojej opiece. A wszystkim, którzy nas słuchali, łączyli się, dziękując za udział w audycji, za jej wysłuchanie, dziękując zwłaszcza księdzu redaktorowi, bez którego by to nie doszło wszystko do skutku, z radością błogosławię. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać, dziękujemy.
Zapłać, ja dziękuję.
Za obecność, za przybycie i za wygłoszenie katechezy i rozmowy z naszymi słuchaczami. Dziękujemy księdzu biskupowi Wiesławowi Alojzy Łemeringowi, pasterzowi kościoła włocławskiego. Dziękujemy bardzo. I także i za telefony od naszych słuchaczy.